Atomowe rozmowy.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Atomowe Rozmowy. Coraz więcej dzieje się w sprawach energii jądrowej w naszym kraju. Temat z tygodnia na tydzień staje się coraz głośniejszy. Tym bardziej cieszę się, że mogę z Państwem już teraz rozmawiać o tym, co za kilka lat stanie się faktem. Ale zanim w Polsce wybudowana zostanie elektrownia jądrowa, trzeba wybrać jej wykonawcę. I nie jest to wcale takie proste, bo nie tylko o technologię, ale także zwyczajnie o układy polityczne będzie się tutaj rozchodziło. O tym już za chwilę, a teraz krótki komentarz od specjalisty zajmującego się polityką gospodarczą, profesora Sławomira Jankiewicza z Poznańskiej Wyższej Szkoły Bankowej, o chaosie w cenach paliw i ogrzewania.
Na rynkach jest drogo, ponieważ ceny gazu rosną i za tym idą też ceny ropy, które są z tym powiązane, a wynikają one między innymi z tego, że wstrzymano czy ograniczono po prostu ilość wydobycia. Z wydobyciem ma problem Rosja, która przesyła coraz mniej gazu. No i z tego powodu wzrosną ceny. No, myśląc o tym, dlaczego Rosja tak robi, jeden z powodów może być to, że chce wymusić na Unii Europejskiej szybsze otwarcie gazociągu przez Bałtyk.
Rosja mniej wydobywa, poza tym zamknięto rurociąg Maghreb-Europa, który należy do Algierii. Czy to także ma wpływ na ceny gazu, prądu w Europie?
Tak, no bo bazujemy na gazie i na ropie, a gaz z ropą jest powiązany, jeżeli chodzi o ceny. A w związku z tym, jeżeli mamy mniejszą ilość gazu, to niestety cena gazu rośnie i to jest powiązane, że cena ropy też rośnie. Do tego tu trzeba zwrócić uwagę, że my mamy jeszcze jeden problem, a mianowicie to, że mamy ceny bieżące, dlatego że już powoli rezygnujemy z dostaw w kierunku Rosji. W związku z tym te ceny bieżące rosną, bo jakbyśmy mieli kontrakty długoterminowe, które za chwilę, mam nadzieję, nastąpią z krajami skandynawskimi, chodzi o gazociąg z Norwegii, no to wtedy te ceny też powinny być inne.
Czy mamy przyzwyczajać się do ceny 6 zł za litr paliwa? Czy ona jeszcze kiedyś spadnie?
Trudno powiedzieć. Naprawdę trzeba by było być wróżką, ponieważ wielu ekonomistów już dawno, powiedziałbym, mówiło o tym, że ceny ropy i paliw będą rosły bardzo gwałtownie. Te prognozy nawet takich organizacji międzynarodowych pokazywały ten gwałtowny wzrost. A jak wiemy, no nagle okazało się, że jednak zaczęto więcej produkować tego paliwa, więcej wydobywać i okazało się, że te ceny po prostu gwałtownie spadały. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, patrząc na to, co się dzieje na rynku i na to, patrząc, co się dzieje w Polsce, to raczej niestety ceny będą systematycznie wzrastały. Nie tylko wynika to z cen światowych, ale również zmieniania modelu funkcjonowania polskich firm, które zajmują się produkcją i przetwarzaniem paliw. One będą musiały bardzo dużo inwestować. To będzie związane z dodatkowymi kosztami. To jest niestety takie powiązanie. Długoterminowo pewnie to przyniesie zyski i to relatywnie będzie tańsze, natomiast krótkoterminowo trzeba mieć skądś pieniądze po prostu na finansowanie. Na ten rozwój wynikający z wejścia w energetykę, no bo wiadomo, że paliwa za chwilę będą na ukończeniu, będziemy przede wszystkim bazować na energii elektrycznej, na wodorze, no to wszystko musi niestety Orlen sfinansować, czy Lotos, czy połączona jakaś firma gazowa, a to wszystko wymaga po prostu pieniędzy.
Profesor Sławomir Jankiewicz, dziękuję. Teraz jeszcze krótki przegląd prasy. Polska i 40 innych krajów zadeklarowało odejście od węgla. Do 2040 roku mają to zrobić mniejsze, a do 2030 roku większe gospodarki. To wynik rozmów na szczycie klimatycznym COP26 w Glasgow. Sygnatariusze zobowiązują się do zaprzestania inwestowania w nowe elektrownie węglowe w kraju i za granicą. Podpisy złożyło także kilka banków. Nie będą one wspierać finansowo tego przemysłu. Zobowiązania nie podpisało kilku największych emitentów dwutlenku węgla. Chiny, Indie, Australia i USA. W czwartek odbył się szczyt w Budapeszcie między premierami krajów Grupy Wyszehradzkiej. Podpisano wspólne porozumienie o współpracy z Koreą Południową. Celem jest wzmocnienie wymiany handlowej oraz inwestycji. Premier Węgier Viktor Orbán chciałby na przykład, żeby Korea wybudowała szybkie połączenie kolejowe między stolicami grupy, co skróciłoby czas trwania podróży na trasie Warszawa-Budapeszt z 12 do 5 godzin.
Atomowe rozmowy.
Przy telefonie jest członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, pan Michał Wojtyło. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Michale, trzy państwa chciałyby zaangażować się w budowę elektrowni atomowej w Polsce. Są to Stany Zjednoczone, Francja i Korea Południowa. Dwa pierwsze złożyły już wstępne oferty. Wciąż czekamy na oficjalną propozycję od Korei, ale i tak znamy już na tyle dużo szczegółów, że spokojnie możemy o tym porozmawiać i te oferty porównać. A nie jest to wybór prosty, bo niesie ze sobą konsekwencje nie tylko finansowe czy technologiczne, ale także polityczne. Zacznijmy jednak od tego, co da się porównać wyłączając emocje, czyli właśnie od technologii. Jakie rozwiązanie proponuje Polsce USA?
Ja tak ogólnie może zacznę. Wszystkie trzy oferty, jeżeli chodzi o technologie, są dość podobne. To znaczy wszystkie oferują reaktory trzeciej lub 3 plus generacji, reaktory wodno-ciśnieniowe, PWR. To jest ten sam reaktor, który Polska sobie określiła w naszej polityce energetycznej Polski do 2040 roku i w programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Oba dokumenty, no PEP jest z tego roku, program Polskiej Energetyki Jądrowej jest z zeszłego roku i właśnie tam określiliśmy, że właśnie takie reaktory byśmy chcieli pozyskać od zagranicznego inwestora. I tak, no to są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to co mówimy, na podstawie umowy o współpracy, która została podpisana w październiku, weszła w życie w lutym tego roku. Tutaj mówimy o reaktorach AP1000, generacja 3+.
3+, właśnie. Czy ten plus przy trójce robi jakąś różnicę? Bo Francuzi proponują generację trzecią, a Korea także trzecią.
Tak, tak. Znaczy się, szczerze, nie, to nie jest wielka różnica. To są wszystkie bezpieczne reaktory, wszystkie są. Tutaj mamy dwa obiegi, są to mniej urządzeń jest poddane promieniowaniu w PWR-ach i są to technologie bezpieczne. No i też nie mamy co, że tak powiem, się obawiać, czego się obawiać tutaj. Nie w technologiach stricte pochodzi problem. Tutaj bardziej myślę, że z czym te oferty można porównać, to doświadczenie konkretnych firm. I jak wyglądała
zdecydowanie
budowa.
Największe jest po stronie Stanów Zjednoczonych.
Tak, tylko że trzeba pamiętać, że w ostatnich latach naprawdę ten sektor jądrowy trochę się zwijał w Stanach Zjednoczonych i były dość mocne opóźnienia. Tutaj mamy przede wszystkim przypadek reaktorów Georgii, które mają już ponad 5-letnie opóźnienia i ponad dwukrotnie przekroczyły szacowane koszty. I też mamy case innego reaktora, South Summers. To też case ciekawy, ponieważ w 2017 roku ten projekt zawieszono. I właśnie to wszystko jest AP1000, reaktory AP1000.
Co to znaczy to AP1000?
No tutaj mamy akronim na początek, nieistotny, na przykład Francuzi tutaj mówią European Pressure Reactor. Ta cyferka, no to jest liczba megawatów. Tutaj mamy 1000. I taką mniej więcej sobie określiliśmy na wstępnie w naszych dokumentach, że chcemy reaktory między 1000 MW a 1600 i wszystkie te trzy oferty właśnie o takiej mocy są, więc spełniają te wymogi. No i po tym w 2017 roku Westinghouse, który jest właśnie, co ma być dostarczycielem technologii dla Polski, w konsorcjum z firmą inżynierską amerykańską Bechtel, ogłosił bankructwo po tym przypadku w 2017 roku. Rok później został wykupiony przez kanadyjski fundusz. I od tego czasu raczej już nie inwestował. Raczej już się skupił na dostawach paliwa. Raczej już nowych projektów, jeżeli chodzi o budowę reaktorów jądrowych, nie zaczynał. No ale to się zmieniło rok temu i rzeczywiście zaczęła się amerykańska ekspansja negocjacyjna, jeżeli chodzi o energetykę jądrową.
Właśnie, takie reaktory budują się chociażby na Ukrainie.
No jeszcze nie budują się, ale tak, rzeczywiście została dwa miesiące temu podpisała umowa o to, żeby Westinghouse dokończył gotową w 40% elektrownię jądrową w Chmielnicki od tego ma być zaczęte. Później mają przejść do budowy 4 reaktorów właśnie takich, jakie zostały zaoferowane Polsce. I cały ten koszt całego projektu ma być $30 miliardów. I też jest case Rumunii, gdzie Amerykanie także działają w modernizacji reaktora. I tutaj też ważna sprawa, udzielili też kredytu rumuńskiemu rządowi na koszt 8 miliardów dolarów. W Rumunii też są pogłoski o Bułgarii, że także rozważa amerykańską ofertę.
Polacy także liczą na udział finansowy partnera w tym naszym przedsięwzięciu budowania elektrowni atomowej i do tej pory taką gotowość udziału finansowego zadeklarowali właśnie tylko Amerykanie.
To prawda, to prawda. Ale to też trzeba podkreślić, że jednak jest to oferta pierwsza, więc po prostu było więcej czasu. I tutaj to rzeczywiście zaoferowana pomoc właśnie jak w tym banku, tak samo jak w Rumunii, a właściwie kredytów atrakcyjnie oprocentowanych. Ale też trzeba przyznać, że konkretne jeszcze oferty co do finansowania nieznane. Były wypowiedzi przedstawicieli jak w tym banku, że mówimy na przykład tutaj o 18-letnim kredytowaniu. No ale tutaj też trzeba pamiętać, że teraz jest wedle umowy jest teraz sporządzany raport przez Westinghouse i przez firmę Bechtel koncepcyjno-wykonawczy, który ma powstać w ciągu 18 miesięcy od wejścia umowy w życie, czyli to mniej więcej jesienią 2022. To też nas skłania do pewnego wniosku, że chociaż w naszych strategicznych dokumentach mówimy, że do końca roku, tego roku zostanie wybrana technologia dostawca, to jest to jednak bardzo mało realne, właśnie głównie przez to, że jednak nie wyobrażam sobie, żeby rząd amerykański rząd polski nie poczekał na finalizację tego raportu.
To jest jeden z powodów, dla których na pewno do końca roku się nie dowiemy, a drugi jest taki, że Korea Południowa chce nam złożyć ofertę dopiero w pierwszym półroczu 2022, chociaż oczywiście będzie to raport z perspektywy amerykańskiej, zrobiony.
No, oczywiście, tak, dlatego ja bym bardziej niż raport jakiś obiektywny, który nam coś powie, bardziej bym to traktował jako po prostu ofertę, którą nam złożą. I tak też polscy przedstawiciele często nie używają słowa raport, tylko często używają słowa oferta i rzeczywiście się tak skłaniają ku takiej określeniu.
Stanom zależy na tym, żeby wybudować u nas elektrownię, bo to dla nich pieniądze. Francji zależy na tym, żeby z nami wejść we współpracę, ponieważ stworzylibyśmy sojusz w Unii Europejskiej, który by lobbował za atomem i był przeciwwagą do Niemiec. A Korei? Dlaczego zależałoby na tym, żeby u nas budować?
Jeszcze dodam do tej Francji, że ostatnio Emmanuelowi Macronowi też zależy na tym projekcie w Polsce. Także ostatnio przez napięcia francusko-amerykańskie, których oferta na francuskie łodzie podwodne, które miały być zakupione przez Australię, i były jak wstępne porozumienia, zostało to zerwane przez stronę australijską na rzecz oferty amerykańsko-brytyjskiej. I potem obserwowaliśmy bardzo reakcje francuskich przedstawicieli. Trzeba pamiętać, że już w kwietniu są wybory prezydenckie we Francji. Macron szuka wsparcia też, więc bardzo by mu zależało na jakimś właśnie pokazaniu swoim wyborcom, że ta porażka, jeżeli chodzi o łodzie podwodne, została właśnie tutaj przykryta polskim projektem jądrowym, który francuski biznes będzie się tutaj rozwijał. A wracając do Korei...
A to może za chwilkę wrócimy do Korei. Mogę? To jeszcze o tej Francji. Myśli pan, że ten argument sojuszu polsko-francuskiego przeciwko Niemcom w Unii Europejskiej też jest jakąś mocą, kartą przetargową?
Tak, i uważam, że dla obu stron, to znaczy i dla Polski jest to ważne, żeby pozyskać sojusznika w UE, jak i dla Francji jest ważne, żeby dużego sojusznika polskiego z dużym krajem. W czym tutaj między innymi się to objawia? Do końca roku mam już przedstawiona na forum Unii Europejskiej Europejska Taksonomia. Jest to dokument, który wskaże inwestorom, w jakie inwestycje warto inwestować, aby wspierać zielony kurs Unii Europejskiej, Europejski Zielony Ład. I do końca roku właśnie ma być przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej. Ten dokument jest w zawieszeniu od co najmniej 2 lat. Został wetowany już 2 razy. To znaczy sprzeciw był na tyle mocny państw członkowskich, że został odsuwany w czasie jego publikacji. O co toczy się gra? O uwzględnienie w tej europejskiej taksonomii, że uznać energetykę jądrową jako technologię zieloną pozwoli na osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. I tutaj jest bardzo mocny sprzeciw niemiecki właśnie. No i Francuzi, w którym kraju to Atom jest odpowiedzialny za ponad 70%, 75% produkcji energii elektrycznej, 45 gigawatów, 58 reaktorów. Miesiąc temu był taki artykuł, dokument podpisany przez 10 ministrów państw europejskich właśnie, aby wpisać atom do taksonomii. Tam też jest mowa o gazie, ale nie teraz o tym. Do tego Francja może potrzebować Polski.
W czym by to pomogło tym wszystkim państwom, poza tym, że energia atomowa nazywana byłaby zieloną? Jakieś pieniądze dodatkowe?
Tak. Chodzi o właśnie niższe oprocentowania kredytów, większą popularność takiej inwestycji, po prostu finansowanie bardzo dużych projektów. No, w Polsce na przykład szacujemy koszt na nasze 6 bloków między 100 a 130 miliardów złotych, więc pozyskanie inwestorów będzie dużo łatwiejsze, dużo tańsze niż gdyby nie została wpisana, ponieważ ta taksonomia ogólnie ma służyć do temu, żeby te wszystkie prywatne środki wszystkich funduszów zostały właśnie ukierunkowane w stronę zielonych technologii. No to jest de facto pogrzebanie tej technologii.
W takim razie to brzmi jak dosyć silny argument, żeby porozumieć się z Francją. Jakie korzyści polityczne mielibyśmy my i druga strona, jeżeli wybralibyśmy Koreę Południową?
Trzeba pamiętać, że te ich reaktory, które nam oferują, czyli ARP-1400, są dość świeżą technologią, to znaczy one, pierwszy reaktor zaczął działać w 2016 roku i oni chcą spopularyzować tę technologię.
Ale świeża technologia to jest dobrze czy niedobrze? Bo to oznacza, że nie do końca sprawdzona jeszcze.
Nie, tutaj trzeba podkreślić, że już dwa reaktory działają. Jest to udoskonalana od lat 70. technologia, więc to, że nowy reaktor nawet wszedł, to nie oznacza, że jest niesprawdzony. To jest po prostu konsekwencja doskonalania ich technologii od lat 70. zeszłego wieku, więc oznacza to bardzo bezpieczną technologię.
Nie ma się czego obawiać.
Nie ma czego się obawiać. Drugi jest właśnie w rozruchu, kolejne dwa są na ukończeniu w Korei. No i niedawno tutaj trzeba podkreślić, że jest głównym projektem zagranicznym obecnym Korei. Właśnie w sektorze jądrowym jest projekt dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Już jeden działa, jeden w rozruchu i kolejne dwa też na ukończeniu. I ta oferta, o czym się oznacza, to są dwie rzeczy. Jedna to jest terminowość. I wielu ekspertów właśnie podkreśla, że Korea najprędzej udaje się tutaj terminów przestrzegać, bardzo ambitnych naszych terminów, które wręcz można powiedzieć są nierealne, wydaje się, czyli pierwszy reaktor w 2033 roku. I tutaj Korea jest jedyną opcją, żeby rzeczywiście, tak się wydaje, zdążyć na ten czas. Zarówno jak inne projekty oznaczały się dwukrotnym, trzykrotnym zwiększeniem kosztów projektu, właśnie ta koreańskie KHNP, tutaj wydaje się najbezpieczniejszą pod kątem taką inżynieryjną. I co Korea ogólnie chce też politycznie eksportować, tak? Koreańska gospodarka mocno zależy od eksportu. Ten sektor jądrowy ma być kolejnym takim mocnym zastrzykiem gotówki.
Czyli mamy dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, sojusz w Unii Europejskiej z Francją, albo terminowość, którą gwarantuje Korea Południowa, a Polska nie zdradza swoich kart, bo rozmowy z USA o energetyce jądrowej trwały jeszcze za czasów kadencji Donalda Trumpa, więc sprawa jest na pewno poważna, traktowana poważnie. Kilka tygodni temu Andrzej Duda osobiście powiedział prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi, że również poważnie rozważy ich ofertę. A z Koreą niedawno podpisano porozumienie o współpracy podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Czy według pana do którejś z tych trzech ofert nasz rząd skłania się szczególnie? Albo ma pan przypuszczenia, którą wybierze ostatecznie?
Moje przypuszczenie jest takie, że jednak relacje z USA po elekcji Joe Bidena się mocno ochłodziły, chociaż oczywiście był case zakupu czołgów Abrams, ale tu jednak bym myślał, że ta oferta francuska obecnie jest na prowadzeniu.
Moim i państwa gościem był Michał Wojtyło, członek zespołu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Sandra Soluk, dziękuję, do usłyszenia.
Atomowe rozmowy.